Ścieżka dydaktyczna przez Wilczą Górę. Przystanek pierwszy. Olszyna. Drzewostan olchowy, przed którym się znajdujemy, jest pochodzenia naturalnego. Prawdopodobnie powstał samorzutnie na terenie dawnych użytków rolnych. Olcha jest jednym z tak zwanych gatunków pionierskich i pojawia się na nieużytkowanych wilgotnych łąkach. Obok sosny jest drugim najważniejszym gatunkiem lasotwórczym w Kampinoskim Parku Narodowym. Zajmuje 12,5% jego powierzchni leśnej. Rośnie na glebach wilgotnych i bagiennych. Na jej korzeniach występują bakterie, które potrafią wiązać wolny azot atmosferyczny. Żyje około 100-120 lat, dorasta do 25-30 metrów wysokości. Jako jedyny gatunek liściasty wytwarza pięty pustrzała typowe dla drzew iglastych. U podstawy pnia tworzy odrośla, które po ścięciu lub obumarciu głównego pnia przejmują jego rolę. Nasiona dojrzewają w szyszeczkach, rozsiewają się pod koniec zimy. Są roznoszone między innymi przez wodę stopniejącego śniegu. Olcha czarna tworzy dwa bardzo ważne zbiorowiska leśne, olsy typowe i olsy jesionowe, tak zwane łęgi. Olsy typowe porastają bezodpływowe zagłębienia terenowe ze stagnującą wodą. Olchy rosną tam na szczudłowatych korzeniach, wynoszących pień drzewa ponad poziom wody okresowo zalewającej dno lasu. Wokół pnia tworzy się kępa osiągająca od kilkudziesięciu centymetrów do ponad metra wysokości i dwóch metrów w średnicy. Na kępie osiedla się szereg gatunków środowisk suchszych oraz krzewy. W zalanych wodą zagłębieniach rosną rośliny bagienne i szuwarowe. Olsy jesionowe, tak zwane łęgi, rosną wzdłuż cieków wodnych, w miejscach podtapianych i sporadycznie zalewanych. W przeciwieństwie do olsów, łęgi nie mają budowy kępkowej. W drzewostanie dominuje olcha czarna, towarzyszy jej jesion wyniosły, brzoza omszona, wiąz szypułkowy. Pierwotnie lasy porastały większość terenów bagiennych, jednak na skutek wyrębów i karczowania oraz prowadzonych od XIX wielu melioracji znaczna część ich powierzchni została osuszona i zamieniona na użytki rolne. Również na skutek obniżania się poziomu wód gruntowych w drugiej połowie XX wieku wiele lasów bagiennych uległo przesuszeniu i przekształceniu w lasy o charakterze grądowym. Przystanek drugi. Jałowce. Rosnące tutaj jałowce są typowym składnikiem podszytu kontynentalnych borów świeżych. W ubogich borach sosnowych stanowi często jedyny składnik podszytu. Jałowiec ma bardzo małe wymagania siedliskowe. Jest odporny na niskie temperatury oraz niedostatek wilgoci i soli mineralnych. Należy do tak zwanych gatunków pionierskich, pojawiających się na piaszczystych wydmach śródlądowych oraz gruntach porolnych najniższych klas. Posiada niezwykle rozbudowany system korzeniowy, sięgający nawet do 4 metrów w głąb gleby. Jego korzenie mają zdolność symbiozy z licznymi organizmami, między innymi bakteriami nitryfikacyjnymi oraz z grzybami kapeluszowymi. Jałowiec wywiera bardzo korzystny wpływ na siedlisko. Daje obfity opad igliwia, która się szybko rozkłada, przyczyniając się do powstawania warstwy próchnicznej gleby. Na ubogich siedliskach, gdzie występuje razem z sosną, jego igliwie wzbogaca sosnową ściółkę i dodatnie wpływa na porowatość gleby. Stwierdzono, że w sąsiedztwie jałowca sadzonki sosny przyjmują się lepiej i rosną szybciej niż bez jego sąsiedztwa. Do prawidłowego wzrostu potrzebuje dużej ilości światła. W drzewostanie w warunkach dużego zacienienia degeneruje się i obumiera. Jałowiec jest gatunkiem długowiecznym. Żyje ponad 100 lat. Do najstarszych w Europie należy egzemplarz rosnący w Lipowcu. Liczy około 220 lat. Najokazalszym jałowcem w Kampinoskim Parku Narodowym jest rosnący koło miejscowości Korfowe jałowiec królewski. Ma 8 metrów wysokości i 70 cm obwodu. Rośnie bardzo wolno, najszybszy przyrost występuje pomiędzy 5 a 20 rokiem życia. Zwykle przybiera formę krzewu, rzadziej drzewa. Jego pokrój jest bardzo zmienny i zależy od środowiska, w którym występują. Najpowszechniej spotykane są formy krzewiasta, czyli płożąca się, piramidalna i drzewiasta. Jałowiec jest krzewem dwupiennym. Czyli kwiaty męskie i żeńskie wyrastają na osobnych roślinach, chociaż niekiedy zdarzają się osobniki z kwiatami obojga płci. Kwitnie w maju i czerwcu. Wytwarza mięsistą szyszko jagodę, to jest odpowiednik owocu roślin nagozalążkowych, która dojrzewa w drugim lub trzecim roku po zapylaniu. Owoce jałowca stosowane są jako przyprawa kuchenna do mięsa oraz w farmakologii jako środek antyseptyczny. Służą też do wyrobu wódek, ginu, a na Kurpiach do dzisiaj wyrabia się z nich tradycyjny napój, tak zwane piwo kozicowe. Drewno z jałowca jest cenione przez tokarzy, wyrabia się z niego drobną galanterię, niektóre instrumenty muzyczne oraz fajki. Z korzeni oraz młodych pędów wytwarzane są koszyki. Przystanek trzeci. Wydma. Znajdujący się przed nami szczyt Wydmy o wysokości 88,1 metra nad poziomem morza jest jednym z wyższych wzniesień Białych Gór Śladowskich. Najwyższym jest znajdująca się 2,5 km na północ Góra Kurlandzka o wysokości 97,8 metra nad poziomem morza. Kampinoskie wydmy powstały około 12 tysięcy lat temu z piasków naniesionych tutaj przez Prawisłę podczas ostatniego zlodowacenia, w okresie geologicznym znanym Dryasem. Ponieważ były uformowane przy udziale wiatrów wiejących z kierunków zachodnich i północno-zachodnich, mają kształt paraboli o zwróconym ku wschodowi czole i ramionach skierowanych ku zachodowi i północnemu zachodowi. Południowe ramiona niektórych wydm łączyły się ze sobą, tworząc wały wydmowe. Względna wysokość najwyższych wydm wynosi od 20 do 30 metrów. Zachodnia, tak zwana dowietrzna strona wydm, jest łagodna. Stąd wiatr zabierał piasek i pył, które przesypywał na stromy zawietrzny wschodni stok. Najszybciej do przodu przesuwała się środkowa część wydm. Tam luźny piasek był najbardziej suchy i rośliny miały najtrudniejsze warunki do zakorzenienia się. Ramiona wydmy, gdzie było trochę więcej wilgoci, pozostawały z tyłu. Czasami u podnóża wydmy, w tak zwanej misie deflacyjnej, piasek był wywiewany aż do poziomu wody gruntowej, niekiedy tworzyły się w takich miejscach torfowiska wysokie. Kompleks wydm Puszczy Kampinoskiej jest jednym z najlepiej ukształtowanych i zachowanych do naszych czasów wydm śródlądowych w Polsce. Ich rzeźba zachowała się do dnia dzisiejszego dzięki utrwaleniu ich przez roślinność. Początkowo były to głównie rośliny zielne oraz krzewiaste brzozy i sosny, które tworzyły typowy dla klimatu subarktycznego zespół lesotundry. Wraz z ocieplającym się klimatem wkroczyły na ten teren lasy brzozowo-sosnowe, a następnie rosnące do czasów obecnych bory sosnowe. W XIX i w pierwszej połowie XX wieku na skutek rabunkowej gospodarki leśnej wycięto kilka tysięcy hektarów lasu. Wskutek tego w wielu miejscach nastąpiło wtórne uruchomienie się wydm, które zasypywały łąki, pola uprawne, a nawet domy. Wydmy zalesiono w latach 50. i 60. XX wieku. Również wiele wydm w tej okolicy była niemal całkowicie pozbawione lasu. Przystanek czwarty. Dęby. W Puszczy Kampinoskiej występują dwa rodzime gatunki dębów. Szypułkowy i bezszypułkowy oraz pochodzący z kontynentu amerykańskiego dąb czerwony. Dąb bezszypułkowy rośnie na glebach suchych i uboższych, na siedliskach borowych, natomiast dąb szypułkowy, na glebach rzeźniejszych i bardziej wilgotnych, dlatego spotykany jest w borach i lasach mieszanych oraz w grądach. Dąb w puszczańskich warunkach osiąga od 25 do 30 metrów wysokości i ponad metr średnicy. Może żyć dłużej niż 400 lat, ale kampinoskie dęby mają przeważnie po 200-300 lat. Za najstarszy uchodzi liczący przeszło 350 lat dąb kobędzy. Dęby są jednymi z najważniejszych drzew Puszczy Kampinoskiej, ich udział w ogólnej powierzchni drzewostanów wynosi prawie 10%. Są też gatunkiem najbardziej ekspansywnym. Dzięki przenoszeniu nasion przez ptaki i wiewiórki powszechnie odnawiają się potokapem drzewostanów sosnowych. Gdy mają wystarczającą ilość światła, rosną szybko, z reguły przeganiając nawet dużo starsze sosny. W warunkach małego dostępu światła pozostają w warstwie podszytu. Dorastają wtedy do kilku metrów wysokości, często przybierają parasolowatą formę, a ich powykręcane konary mają fantastyczne kształty. Dęby poza niewielkimi płatami dąbrowy świetlistej nie tworzą w Puszczy Kampinoskiej litych drzewostanów. Są jednym z najważniejszych gatunków tworzących grądy, wielogatunkowe lasy liściaste. Jako domieszka lub gatunek współpanujący występują w zbiorowiskach borowych. wraz z sosną tworzą bór mieszany świeży, jedno z najpowszechniejszych zbiorowisk leśnych Puszczy Kępinoskiej. Przed nami znajduje się zbiorowisko przekształconego boru mieszanego wilgotnego, który obecnie regeneruje się. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea. Liście o kształcie eliptycznym, bardziej symetryczne niż u dębu szypułkowego, regularnie klapowane, z płytkimi zatokami, ogonek liściowy dość długi ponad 2 cm, u nasady klinowato zwężone, nerwy boczne dochodzą tylko do końców klap. Żołędzie wyrastają bezpośrednio na gałązce u jej szczytu lub na krótkich, kilkumilimetrowych szypułkach. Są krótkie i mają od 12 do 22 mm kształtu beczułkowatego, stopniowo zwężające się ku nasadzie i w górnej części, niewyraźnie wzdłużnie, ciemno paskowane. Przy czym paski zanikają po całkowitym dojrzeniu. Dojrzałe żołędzie są barwy ciemnobrunatnej, czekoladowej. Dąb przypułkowy Quercus robur. Liście odwrotnie jajowate, nieregularnie klapowane, z głębokimi zatokami, o krótkich ogonkach lub siedzące, u nasady sercowate lub z łóżkami, nerwy dochodzą nie tylko do klap, lecz również do wielu zatok między nimi. Żołędzie wyrastają na długich, od 5 do 10 cm, szypułkach, stąd nazwa. Są z reguły długie, kształtu cylindrycznego, z ostrym wyrostkiem u nasady i na szczycie, wyraźnie wzdłużnie, ciemno, gęsto paskowane. Dojrzałe żołędzie są barwy jasnobrunatnej. Dąb czerwony Quercus rubra. Liście w pokroju odwrotnie jajowate, bardzo zmienne, nieregularnie klapowane, o klapach ostrych z włoskowatym wyrostkiem na ich szczycie, jesienią intensywnie czerwone. Nasada liścia klinowata z dość długim ogonkiem o długości około 3 cm. Żołędzie na krótkich szypułkach, duże od 20 do 30 cm, beczkowate, z płaską podstawą, osadzone w płytkiej, talerzykowatej miseczce. Dojrzewają w drugim roku, mają barwę czerwono-brunatną. Wśród borów spotyka się pojedyncze, ogromnych nieraz rozmiarów wiekowe dęby, które często mają duże, rozłożyste korony i potężne konary nisko osadzone na pniach. Świadczy to o tym, że w młodości musiały mieć dużo światła i wolnej przestrzeni, co było możliwe w warunkach przerzedzonego drzewostanu. Na przykład w wyniku rabunkowej wycinki lasu. Drzewa rosnące w drzewostanie wytwarzają smukłe pnie z koroną osadzoną wysoko. Przystanek 5. Sosny. Rosnący tutaj bór świeży jest obok boru mieszanego świeżego podstawowym zbiorowiskiem leśnym Puszczy Kępinoskiej. Rozwija się na glebach rdzawych i bielicowych. Drzewostan tworzy niemal wyłącznie sosna z domieszką brzozy brodawkowatej oraz dębu bezszypułkowego. Po trzecie występują jałowiec, kruszyna i jarzębina, w runie dominują borówki, czernica i brusznica oraz kostrzewa owcza. Bujna jest warstwa mszysta tworzona między innymi przez rokiet i płonniki, w miejscach suchszych i prześwietlonych towarzyszą jej porosty, chrobotki i płucnice. Wokół widzimy drzewostany w różnych stadiach rozwoju, młodnik, drzewostan dojrzewający tzw. drągowina oraz drzewostan dojrzały. Tutejsze lasy przed II wojną światową należały do właścicieli majątków w Tułowicach. Granica własności przebiegała około kilometr na północ. Po wojnie lasy zostały przyłączone do nadleśnictwa Kromnów, a w 1959 roku weszły w skład Kępinoskiego Parku Narodowego. Sosna jest podstawowym gatunkiem lasotwórczym Puszczy Kępinoskiej, zajmuje 66% powierzchni leśnej. Jest również najpospolitszym drzewem w Polsce i zajmuje około 75% powierzchni leśnej. Praktycznie całą nizinną Polskę porastają bory sosnowe. Jest gatunkiem o małych wymaganiach siedliskowych, przystosowanym do życia w niekorzystnych warunkach. Palowy system korzeniowy zapewnia jej stabilność nawet na piaszczystym podłożu i dostarcza niezbędnej do życia wody z głębszych warstw gleby. Rosnąc w sąsiedztwie innych drzew wytwarza gonny pień zwany strzałą z małą koroną na szczycie. Corocznie wytwarza jeden okółek gałęzi, które w dolnej części pnia na skutek mniejszego dostępu światła obumierają i odpadają. Przy pniu zostają jedynie nasady gałęzi, po których można określić wiek drzewa. Dorasta do 40 metrów wysokości, żyje od 300 do 400 lat. Dojrzałość płciową rosnąc w drzewostanie uzyskuje w wieku 30-40 lat. Kwitnie w maju, szyszki rozwijają się 2 lata i otwierają dopiero w trzecim roku od zapylenia. Nasionko zaopatrzone jest w skrzydełko, dzięki któremu jest przenoszone przez wiatr. Należy do gatunków pionierskich, pojawiających na się wydmach i wrzosowiskach. Sosny rosnące w trudnych warunkach, gdzie są narażone na uszkodzenia mechaniczne, nieraz wytwarzają formy kandelabrowe o kilku pniach. Takie sosny można dostrzec na trasie ścieżki. Przystanek szósty. Polana. Polana, przy której się znajdujemy, powstała na skutek wycięcia rosnącej tutaj sosny Banksa, gatunku północnoamerykańskiego, który sprowadzono do Europy pod koniec XVIII wieku. W Polsce sadzona była na najuboższych, piaszczystych glebach. Osiąga od 12 do 24 metrów wysokości, igły ma zebrane w pęczkach po 2 podobnie jak sosna zwyczajna, ale są one krótsze i mają od 2 do 4 cm. Cechą charakterystyczną jest to, że stare igły oraz szyszki jeszcze przez kilka lat po wysianiu nasion pozostają na gałązkach. Sosna Banksa nie spełniła oczekiwań leśników, co prawda dobrze rośnie w niesprzyjających warunkach, ale zazwyczaj osiąga kilkanaście metrów wysokości, często przybiera krzaczastą formę, a jej drewno praktycznie nadaje się tylko na opał. W Kampinoskim Parku Narodowym jako gatunek obcy jest eliminowana z drzewostanów. Na odsłoniętej powierzchni, piaszczystej glebie, zaczęła rozwijać się roślinność wymagająca dostępu światła, między innymi wrzosy i porosty, chrobotki. Wrzosy zwyczajne jest krzewinką osiągającą od 20 do 80 cm wysokości, która ma tendencję do tworzenia zwartych płatów. Pojedyncze roślinki żyją do 25 lat. Na otwartej przestrzeni wrzos zakwita w sierpniu, w lesie we wrześniu. Jest cenną rośliną miododajną. Żyje w symbiozie z niektórymi grzybami. Chrobotek leśny jest jednym z najpospolitszych porostów naziemnych. Ma krzaczkowaty kształt, na końcu przypominający gałązki. Osiąga do 10-15 mm w średnicy, czasem może tworzyć gęste darnie. Chrobotki w stanie bezwodnym, wysuszonym, są kruche i łamliwe, po nasyceniu wodą stają się miękkie i jędrne. Porosty są organizmami powstałymi ze ścisłej symbiozy grzyba, dostarczającego wody, i glonu, produkującego na drodze fotosyntezy związki organiczne, niezmiernie odpornymi, potrafią bytować nawet w skrajnych warunkach braku wilgoci. Takie otwarte, piaszczyste i ławo nagrzewające się miejsca są środowiskiem życia ciekawej grupy zwierząt, jak na przykład jaszczurki zwinki, mrówkolwy i szarańczaki. Przystanek siódmy. Białe błota. W przeszłości znajdował się tutaj kompleks pól uprawnych zwanych Białymi Błotami. Nazwa pochodziła od specyficznej budowy tego terenu. Pod jasna, piaszczystą glebą znajdowało się bagniste podłoże. Wystarczyło wykonać zbyt głęboką orkę, aby dotrzeć do bagnistego gruntu i podskórnej wody. Pola należały do mieszkańców wsi Miszory. Uprawiano tutaj przede wszystkim żyto oraz ziemniaki. Ze względu na sąsiedztwo lasu i szkody powodowane przez dziki rolnicy pełnili dyżury i odganiali zwierzęta. W 1975 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów rozpoczął się wykup na rzecz Skarbu Państwa gruntów prywatnych znajdujących się w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego. Ze względu na słabe gleby rolnicy chętnie je sprzedawali i już w połowie lat 80. XX wieku większość gruntów została wykupiona, które zalesiono. Sadzono głównie gatunki liściaste. Z powodu niekorzystnych warunków glebowych drzewka źle rosły i uprawy się nie udawały. Ostatecznie teren ten został opanowany przez sosny i brzozy, które doskonale sobie w tych warunkach radziły. Dlatego też obserwujemy tu przede wszystkim drzewostany brzozowe lub z dużym udziałem brzozy i sosny. Sosna i brzoza to tak zwane gatunki lekko nasienne, tworzące pierwsze stadium sukcesji. Dopiero po nich wkraczają kolejne gatunki. Za kilkadziesiąt lat będzie rósł tutaj już wysokopienny drzewostan, jednak na wykształcenie się pełnego zbiorowiska leśnego potrzeba 100 i więcej lat.